godzinie 8.
Koty i inne kłopoty.
Izuza Ogrodowczyk, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I myślałam, że dzisiaj będzie może o śniegu, nam opowiesz, albo o psich zaprzęgach, ale zaskoczyłaś mnie dzisiaj, bo nie.
Nie, dzisiaj porozmawiamy sobie o postanowieniach noworocznych względem naszych psów.
I przepraszam, ale to psy mają mieć postanowienia? Bo powiem ci, trochę ciężko.
Dlatego powiedziałam, że względem naszych psów, bo ja mam wrażenie, że oczywiście, postanowienia noworoczne są spoko, natomiast mi się wydaje, że przede wszystkim powinniśmy zarówno my być tacy, jak jesteśmy, jeżeli nam to pasuje, tak? Zmieniać się dla siebie, a jeżeli chcemy zmienić cokolwiek w psie, to pamiętajmy, żeby robić to w odpowiedni sposób i będziemy sobie o tym rozmawiać, ale przede wszystkim nie zarzucać sobie, że coś robimy źle, bo to nie jest tak, że jeżeli nasz pies nie potrafi tyle, ile pies na przykład jakiegoś influencera z TikToka, no to że my tego nie potrafimy, że nasze psy są przez to jakieś gorsze. Nie wiem, czy miałaś kiedyś coś takiego, ale wiele osób, z którymi rozmawiam, mówi, no ale zobacz, ten to umie, a ta to tutaj tego, a ten owczarek ile potrafi. Widziałaś tą na przykład, nie wiem, Frajdę, czy jakiegoś innego pieska z social mediów, on umie tyle i ja też mam taką samą rację, ja też mam owczarkę, bym chciała, żeby moja robiła tak. Tylko zastanówmy się, czy my mamy tyle czasu, czy my jesteśmy na przykład trenerami, bo najczęściej to są psy trenerskie osób, które zajmują się tym na co dzień. Nawet jeżeli się tym nie zajmują na co dzień, to na przykład mają inną pracę, mają więcej czasu dla tego psa, nie wiem, są bogaci i nie muszą pracować i pracują tylko z psem. No nie wiem, jest naprawdę dużo różnych rzeczy, którymi możemy wytłumaczyć to, że nasz pies nie umie miliona rzeczy, które potrafią psy właśnie influencerów czy innych osób, które są w sieci. Ja bardzo nie lubię się chwalić tym, co mój pies potrafi, dlatego że no, przede wszystkim mój profil nie jest od tego jako profil behawiorysty, tylko wolę pokazywać jakieś właśnie wzloty i upadki, a jeżeli już postępy, to postępy osób, z którymi współpracuję. Natomiast też no, jest dużo osób, które pokazuje właśnie jak przepiękną można mieć z psem więź. Ja też staram się właśnie tego typu posty wrzucać. I myślę, że na takie posty powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli już będziemy mierzyć naszego psa cudzą miarą. Żeby właśnie nie mierzyć naszego psa miarą tamtego psa, tylko nasze podejście do psa podejściem tamtej osoby, jeżeli uważamy ją za faktyczny wzór. I to jest podstawa, żeby być jak najlepszą wersją siebie dla swojego psa. Można oczywiście jako takie dodatkowe podejście, jako dodatkowe postanowienie wziąć sobie po prostu przede wszystkim taką rzecz jak konsekwencja. Czyli my nie musimy być idealni, ale musimy być konsekwentni. Nie wiem, czy teraz dobrze powiem, ale mam wrażenie, że słyszałam kiedyś, że w Japonii jest takie przeświadczenie, że jeżeli się będzie robiło coś codziennie, ale małymi kroczkami, pomału, to za jakiś czas będziemy to robić świetnie. I nie pamiętam, jak się nazywa ta... to właśnie podejście, bo oni mają różne nazwy na swoje podejścia, Japończycy. Natomiast ja też wiem, że jeżeli będziecie codziennie coś prostego ćwiczyć ze swoim psem, to jesteście w stanie mu naprawdę dobrze pomóc. Jeżeli teraz mamy już na przykład styczeń, a wiemy, że nasz pies boi się fajerwerków i chcemy dobrze to wypracować do przyszłego roku, do grudnia, no to właśnie tu w tym momencie startujecie od małych rzeczy. Nie bójcie się prosić o pomoc, czy to behawiorystów dobrych, czy na przykład się zapisać na jakiś kurs, bo to, że są kursy, które teoretycznie powinny być przeznaczone dla behawiorystów, na przykład, nie wiem, z psa lękowego, czy cokolwiek, tak? To nie oznacza, że wy jako zwykli zjadacze chleba, w cudzysłowie, nie możecie na taki kurs się zapisać, czy po prostu na jakiś webinar, czy seminarium, nawet jeżeli jest ono kierowane do behawiorystów. Uwierzcie mi, nikt tego nie sprawdza.
A po czym poznać według ciebie, kiedy wymagam od siebie i od psa za dużo, a kiedy jednak trochę za mało? Gdzie ten złoty środek trzeba znaleźć? Jakie objawy byś uznała za takie alarmujące w jedną i w drugą stronę?
Tak, jeżeli mowa o tym, kiedy jest takich rzeczy za dużo, to na pewno w sytuacji, w której Nasz pies ma milion zajęć na cały tydzień. W poniedziałek idę na tropienie, we wtorek idę na nosework, w środę mam biegi z psem.
Trochę jak te dzieci, co biegają z lekcji tenisa na chiński, na angielski i na piłkę nożną. Okej, rozumiem.
I to jest właśnie to. I jeszcze nasza frustracja, czyli my się frustrujemy na siebie albo na psa i mamy wrażenie, że on niczego nie potrafi, a musimy wiedzieć, że pies najlepiej sobie radzi, jeżeli uczy się jednej rzeczy naraz w ciągu. Może dwie, tak? No to oczywiście zależy też osobniczo, bo tutaj też musimy pamiętać o tym, że każdy pies ma inny charakter. Mm-hmm. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby właśnie wymagać przede wszystkim od psa tyle, ile on jest w stanie nam dać.
Okej, czyli przede wszystkim też luz w takich naszych relacjach z psem, bez napinki tak zwanej.
Tak, czyli dokładnie, nie napinamy się, staramy się patrzeć na naszego psa jako na członka rodziny, jako na naszego kompana, na kogoś, kto daje nam na co dzień dużo szczęścia, a z drugiej strony patrzeć dopiero na jednostkę zadaniową, bo oczywiście mamy psy, które są różnych ras i które mają różnego rodzaju wymogi, ale też ostatnio czytałam tu ciekawego posta, bo to nie jest tak, że na naszych social mediach nie znajdziemy nic ciekawego, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie szukać i u kogo szukać. I nie pamiętam niestety nazwy tego badania, natomiast na pewno były tam podane źródła badań i było właśnie mówione o tym, że nawet jeżeli mamy psy, które są ras pracujących, jeżeli dobrze spełniamy ich potrzeby i jeżeli one żyją, można powiedzieć, w zgodzie z nami, to nie musimy latać i nie wiem, z haskim biegać dokładnie.
Dla border collie.
Tak. Tu chodzi głównie o to, żebyśmy spełniali ich potrzeby związane z gatunkiem, a nie związane z rasą.
Okej. Dobrze, to o tym z kolei co w drugą stronę, czyli po czym poznać, że jednak coś by się przydało z tym psem zrobić po krótkiej przerwie.
Mówiłeś mi nasz obraz, aż prawie uwierzyłam, że to
koty i inne kłopoty.
Wracamy po przerwie, Zuza Grodowczyk. No dobrze, czyli tak, już wiadomo, kiedy jest za dużo, czyli kiedy się stresujemy, kiedy się napinamy, kiedy to powoduje frustrację zamiast radości, a kiedy jednak byś powiedziała, że no może coś by z tym psem trzeba zacząć robić.
No to przede wszystkim, kiedy widzimy, że nasz pies zaczyna mieć problemy behawioralne.
A jakie to są problemy? Co to znaczy, że pies ma problemy behawioralne? Czyli co, zaczyna siusiać w domu na przykład? A nie sikał do tej pory w domu?
Tutaj bardziej weterynaryjny problem najczęściej w takiej sytuacji. Ale na przykład bywa wysoko pobudzony i to bardziej jest niż bywa, bo musimy wiedzieć, że agresywnym czy wysoko reaktywnym się bywa jako pies. To nie jest tak, że pies jest cały czas non-stop. Natomiast tutaj widzimy, że te przerwy są coraz krótsze, że pies się bardzo łatwo nakręca na różne sytuacje, na gości. Na przykład też zaczyna nam niszczyć, zaczyna nas co chwilę zaczepiać. I my sobie myślimy, hej, no czego ty ode mnie chcesz? A on się po prostu nudzi. Czyli takie objawy nudu psa, gdzie pies zaczyna nam niszczyć, co chwilę nas gdzieś próbuje podbijać nam rękę, jest niespokojny, często prosi o wychodzenie na spacer i wcale na tym spacerze cię nie załatwia, nie wiadomo ile, tylko po prostu jemu się nudzi i chce wyjść. Na spacerze na przykład zaczyna nam coraz częściej gonić, nie wiem, jakieś koty osiedlowe, czy ptaki, czy zaczyna reagować na psy.
Na przykład.
Tak, czyli widzimy ewidentnie, że jest niedostymulowany i tej stymulacji sam szuka.
Okej, a przy takiej pogodzie, jak mamy teraz, czyli dość jest rzeczywiście hardkorowo zimno, wychodzenie z psem i zapewnianie mu tej stymulacji przy takiej temperaturze będzie okej, czy raczej po prostu poszukajmy czegoś w domu?
Nie, myślę, że to jest okej w zależności od tego, jaką mamy rasę, bo mój husky to najchętniej by teraz cały czas siedział na dworze, ale myślę, że czyjś harcik włoski to niekoniecznie.
Tak.
Bo to zależy oczywiście od okrywy. W domu możemy sobie zapewnić psu takie zabawy jak jakieś maty węchowe, pasy węchowe, porobić im jakieś w kubeczkach takich specjalnych dla psów silikonowych, włożyć karmę, poukrywać różne rzeczy dodatkowo i albo ją na chwilę włożyć do zamrażarki i podejść taką troszkę zmrożoną, jeżeli mamy psa, który znowu jest bardziej kudłaty niż mniej, albo po prostu dać do wylizywania, żeby on miał po prostu różnego rodzaju aktywności tego typu, ale też możemy oczywiście, czy to nose work, czy jakieś posłuszeństwo, czy chociażby jakieś inne ukrywanie rzeczy porobić. Mamy też taką panią, może ktoś ją kojarzy, myślę, że na pewno jest to nazwisko znane, nazywa się Susan Garrett i ona też prowadzi na social mediach swoje profile, na których wskazuje, jakie aktywności różnego rodzaju ciekawe, też takie dla psów pracujących, można robić zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Na tych platformach, gdzie możemy znaleźć różnego rodzaju filmy wideo, też można znaleźć jej filmiki, na których ona pokazuje dokładnie, jak te aktywności wykonywać. Jeżeli mamy psa, który nie może też przebywać za dużo w chłodnych miesiącach na zewnątrz, to można sobie to przełożyć na trening w domu.
Na trening w domu.
Tak, ale też można jak najbardziej z tymi psami, które są teraz szczęśliwe, tak, z tej pogody, czyli mamy samojedy, husky czy alaskany, to są psy, które po prostu uwielbiają tę pogodę i na przykład jeżeli chodzi o trening zaprzęgowy, to jest ten czas. I nie mówię tu oczywiście, że spadło 3 cm śniegu i my będziemy zaprzęg, tak, ale maszerstwo to nie jest tylko, nie są tylko zaprzęgi związane z saniami, to są też wózki, to są też hulajnogi, rowery, to są ludzie, którzy biegają po prostu. Ja z moim psem chodzę i biegam, na razie w niewielkich ilościach biegam, bo ma dopiero 6 miesięcy, no ale tak naprawdę jak rozmawiam z maszerami, no to czas pomiędzy majem a czy kwietniem, to już majem a kwietniem, pomiędzy majem a sierpniem, to jest taka pauza, tam się nie pracuje,
no tak,
z psem.
Za gorąco z kolei.
Dokładnie.
Dobrze, czy na koniec jeszcze, korzystając z okazji, że cię mam krótka instrukcja obsługi psów w takim mróz i przy takim lodzie i przy soli, która jest wysypana wszędzie na chodnikach?
Tak, to pierwsze pomyślałam. Można sobie kupić specjalne masełko do psich łapek i po powrocie do domu umyć łapki, no bo tego nie nakładamy na na brudne łapki, a najlepiej przed wyjściem na spacer nasmarować takim masełkiem dla psów, czy jakimś kremem, tak,
jak
są różne rzeczy.
Jak nie mamy masełka w domu, ani kremu.
Jak nie mamy, możemy zrobić sami, to też jest fajny przepis, tylko tu trzeba oczywiście kupić składniki, wosk pszczeli i różnego rodzaju też
wazelina zwykła się nada? Tak zastanawiam się, co mam w domu.
Wiesz co, wazelina jest troszeczkę niefajna, ponieważ ona mocno zakleja pory, więc ona nie będzie dobrze działała, ponieważ może, no psy, pamiętajmy, że się też chłodzą łapami, a wyregulują temperaturę. Tu nie chodzi o to, że oczywiście mała warstwa krzywdy psu nie zrobi. Oczywiście jest dużo lepsza niż chodzenie po soli, natomiast też mając przyjaciół, którzy się tym zajmują, oni zawsze mówią, jak jest wazelina, to raczej nie smaruj, chociaż bardziej tutaj zwracają uwagę na to, żeby nie smarować na przykład nosów, jeżeli mamy u psa nos, który jest dosyć mocno opękany, bo zimą też psom mogą noski pękać, to wtedy absolutnie, moi drodzy, żadnej wazeliny, tylko specjalny środek do psich nosów. A jeżeli nie mamy nic innego oprócz wazeliny do łapek, to można tylko małą warstwę i starajcie się faktycznie kupić gdzieś przez internet, czy może w jakimś sklepie zoologicznym.
Sobota, to może jeszcze w zoologicznych sklepach takie maści można dostać.
Zoologicznych, tych lepiej zaopatrzonych jak najbardziej można dostać. No a jeżeli chodzi o psy, no to te, które nie mają podszerstka, oczywiście kurteczki, czy to York, czy to Amstaff, warto, żeby ta kurtka była. Bo nie ma znaczenia tutaj wielkość psa, tylko ma znaczenie to, że troszeczkę wychodzą
nie ma
go lasa.
Co grzać, no właśnie.
Dokładnie, to jest tak, jakbyśmy wyszli sobie teraz w krótkim rękawku. To jest taki pies właśnie mało podszerstkowy albo bez podszerstkowy.
A powiedz mi, czy w taki dzień właśnie ja z psem, który nie ma tego podszerstka, ma kurteczkę ciepłą, mogę wyjść na dłuższy spacer gdzieś do lasu, sobie
jak
z nim pobiegać, bo on też uwielbia rzeczywiście w taki
śnieżny. To musisz pamiętać,
czas.
Że jeżeli masz psa, który jest bezpodszerstkowy i który jest bardzo energetyczny, który jest odwoływalny, go puszczasz, no to w tym momencie ja zawsze polecam, żeby na czas puszczania i takiej wysokiej aktywności zdejmować tą derkę i zakładać ją po. Bo wtedy będzie psu wygodniej, on się szybciej sam nagrzeje właśnie tym, że będzie bardziej taki sprężysty, energiczny, tak? I potem po sprawie zakładamy, tak jak my po maratonie zakładamy sobie
Maniu,
tylko co.
Zabieram cię na morsowanie dzisiaj w śniegu.
Tak, oczywiście też pamiętajcie, że to zależy od psa, bo jeżeli macie spokojne, starsze psy, często z jakąś może nadwagą związaną z problemem z tarczycą, czy po prostu nie dopilnowaliście tego i jest świeży po kastracji pies. Jest taki spokojny, troszkę grubszy. No to one też będą, mają trochę więcej tłuszczu, ale przez to, że się mało ruszają, no to też nie będzie takiej dobrej odporności. No jeżeli mamy psy, które na cokolwiek chorują i są tymi, które wymagają płaszczyków, to one muszą te dereczki zakładać.
Dobrze, czyli instrukcje mamy. Zapraszamy na spacerki z psem, bo dzisiaj pięknie. Zuzana Brodowczyk, dziękuję ślicznie. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień.